Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest piąty, Rabia Lawal 1448 roku po Hidżri, albo też Octavo Decimo Di Augusti, Anno Domini Bismi Decimo Vice Simo Sexto. Proszę Państwa, mamy dzisiaj kilka bardzo mocnych tematów, a kilka też bardzo ciekawostkowych. Oczywiście pierwszy, podstawowy, to jest taki, że Trump, no sfrustrowany już bardzo mocno, zagroził właśnie bombardowaniem Omanu i to takim poważnym. Przypomnijmy, Oman to jest najczęściej pośrednik w rozmowach różnych. Państwo pokojowe, państwo takie jak Katar ostatnio przejął trochę tą inicjatywę, ale to było zawsze takie państwo, które zajmowało się koncyliacją, niespecjalnie uzbrojone, przyjmujące amerykańskie wojska i generalnie sojusznik. Więc tym mu Trump zagroził. Po drugie, proszę Państwa, powiemy sobie bardzo dokładnie na temat tego, co się dzieje w Ceucie, a właściwie dlaczego Hiszpania tak naprawdę nie wyrzuca reszty imigrantów, którzy tam się pojawili. Opowiem Państwu szczegółowo, dlaczego to jest takie ciekawe, no zresztą zaraz sobie o tym opowiemy, ale też warto powiedzieć, że nawet partie opozycyjne nie domagają się tego, no i właśnie mnie to zaciekawiło, dobrze, no rozumiem, rząd, prawda, broni swoich stanowisk, natomiast dlaczego partie opozycyjne mówią o takim czy innym rozwiązaniu, ale nie domagają się takiego natychmiast wywiezienia wszystkich ciężarówkami na granicę, to właśnie sobie o tym opowiemy. Opowiemy sobie też o kolejnym, o no, rosnącym napięciu granicznym między Chinami i Indiami, o kolejnych problemach amerykańskiej floty. Okazało się, że jeden niszczyciel wyłączył się na parę dni po prostu generalnie z obiegu. I opowiemy sobie też o tym, że, proszę Państwa, no niestety, ale Ford, może nie Ford Trump, ale Ford Waltz albo Ford, niech będzie Polonez, stanie nie w Polsce, tylko obok Białego Domu. Dlaczego, to zaraz się Państwo przekonacie. Mamy zresztą bardzo, bardzo dużo innych informacji. Uwaga, mamy dzisiaj też dwa materiały dodatkowe, które są super ciekawe, natomiast no absolutnie się nie mogą znaleźć tutaj na YouTube'owym podcaście. Także zapraszam do obejrzenia tego już na Spotify albo też na Patronite. Proszę Państwa, teraz przechodzimy jeszcze do podziękowań. Przypominam Państwu, żeby lajkować, subskrybować, podawać dalej. Jak Państwo wiecie, algorytmy niespecjalnie kochają ten kanał, więc to wszystko od Państwa zależy, od właśnie tych komentarzy. Może być per mbote. Co więcej, dziękuję bardzo za wsparcie na Patronite i na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród nowych patronów witam Kursy Uniwersum oraz Mateusza Marcinkiewicza. I mamy jeszcze, proszę Państwa, krótką reklamę. Otóż jeśli Twój komputer odmawia posłuszeństwa, zajrzyj na sprzętowo.pl. Znajdziesz tam polizingowe komputery i laptopy z 2-letnią gwarancją, znacznie taniej niż nowe. Sprzęt polizingowy to markowe, sprawdzone komputery z firm i instytucji, przygotowane do dalszego użytkowania. Do końca sierpnia z kodem DOKTOR6 dostaniesz dodatkowe 6% rabatu na wszystkie produkty. Wejdź na sprzętowo.pl, wpisz kod i wybierz sprzęt dla siebie. To była reklama. Proszę Państwa, jeszcze tylko się usprawiedliwię. Nagrywam w warunkach polowych, w związku z tym nie bardzo wiem, jaki jest jakość dźwięku, jakość obrazu. Mam co prawda drugą kamerkę. Mogę Państwu nawet pokazać, jak to wygląda. O, wygląda to w ten sposób. O, widać mnie zresztą, ale cały czas widać, że mam po prostu za mało światła, tak? I już tego więcej światła prawdopodobnie nie będzie. Nagrywam o godzinie 5 rano, w związku z tym no jeszcze nie mogę liczyć na światło słoneczne. Dobrze, proszę Państwa, przełączam się na tą poprzednią kamerkę. Okej. Zaczynamy, proszę Państwa, teraz, no pierwsza sprawa, Trump grozi bombardowaniem Omanu. Więc przede wszystkim dzisiaj już od samego rana mamy jeszcze dodatkowy dodatek do tej informacji. Otóż Trump podwaja swoje dążenia do uczynienia cieśniny Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że kontrolujemy ją poprzez blokadę, no i generalnie, że ją kontroluje i przyłączy. Natomiast to są jego najnowsze teksty, natomiast generalnie wraz z wygaśnięciem rozejmu, którego żadna strona nie chce przedłużać, notabene, warto powiedzieć. Trump atakuje, ale atakuje nie Iran, bo Iran jest trudno zaatakować, bo Iran może oddać. Trump zaatakował Oman, sojusznika Stanów Zjednoczonych, który pośredniczył w rozmowach, ponieważ no, wysiłki zmierzające do zakończenia wojny, którą sam Trump rozpoczął, no, sam je zrujnował generalnie. Natomiast dla mnie najciekawszą tą sprawą z Omanem jest to, że od tygodni przecież wiemy o tym, że Iran negocjował z Omanem. Co więcej, Stany Zjednoczone mówiły, że są świetne postępy w rozmowach i że tak jakby sugerował też Trump, że Oman negocjuje w imieniu Stanów Zjednoczonych, a teraz jakby uznał, że się Oman wtrąca w te rozmowy, które przecież były takie znakomite. Więc przypomnijmy, rozmowy były irańsko-omańskie, nie irańsko-amerykańskie. No więc w momencie, kiedy formalnie rozpadł się ten rozejm z Iranem, Trump wyraził frustrację z powodu niemożności rozwiązania wojny, którą sam rozpoczął, ale jak pisze dzisiaj złośliwie zresztą amerykańska prasa, nie potrafi zakończyć. W wywiadzie dla Fox News zaatakował amerykańskiego sojusznika, który próbuje pośredniczyć w negocjacjach z Iranem. Powiedział, jeśli Oman stanie na drodze, zbombardujemy ich na śmierć. Koniec cytatu. To jest dla Fox News na dodatek. No więc najnowsze zagrożenie dla Omanu, które od lat pośredniczy w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, utrzymuje, że nadal jest neutralnym mediatorem, pojawia się w momencie, kiedy Trump znalazł się bez większych możliwości osiągnięcia jakiegokolwiek celu, który wyznaczył na początku wojny. Tutaj no, mówią specjaliści amerykańscy, że mimo, że ostatecznie jego groźby wobec Omanu są jedynie odzwierciedleniem jego frustracji, sytuacją, którą stworzył, w której nie ma dobrej opcji. On po prostu odruchowo atakuje, a tym razem Oman znalazł się na celowniku. Wiecie Państwo, to jest trochę tak jak wtedy, kiedy po 11 września był wybór, jakby kogo zaatakować, no bo kogoś trzeba było w odwecie i zamiast zaatakować państwo, w którym albo terytorium państwa, gdzie znajdował się Osama Bin Laden, czyli Pakistan, albo ludzi, którzy to, albo państwo, z którego pochodzili zamachowcy, czyli Arabia Saudyjska, no ale tak, Pakistan, a broń nuklearna, by sojusznik. Arabia Saudyjska to taki frenemy, prawda, ni to friend, ni to enemy, no ale zapłaciła tam 100 miliardów dolarów, czy wtedy, czy ileś, w związku z tym no nie wypada, tak? Zanim nie przelewu nie zrobił atakować, padło na Afganistan, bo nie ma broni przeciwlotniczej, tym łatwiej się atakuje. No więc w sumie to jest tak, że wojna trwa już ponad 6 miesięcy. Konflikt rozpoczął się, przypomnijmy, w lutym atakiem USA i kraju z gwiazdką na Iran. Urzędnicy administracji obiecali wówczas, że wojna zakończy się w ciągu 4 do 6 tygodni. Na polu bitwy Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą, tysiące celów w Iranie i twierdzą, że zadały poważne ciosy potencjałowi militarnemu kraju. Natomiast no, ten arsenał przynajmniej w tej dziedzinie, w której wszystkich to interesuje, czyli w dziedzinie rakiet, możliwości zestrzeliwania dronów czy samolotów oraz atakowania statków, wydaje się być, jeżeli umniejszony, to na razie cały czas skutecznie odpierający wszelkie ataki. No przypomnijmy, że Stany Zjednoczone w tym konflikcie na przykład straciły 1/4, jak się okazuje, tych dronów swoich Reaper. To jest jednak dużo, jak na wojnę z jednym i niespecjalnie jednak, jakby to powiedzieć, dobrze uzbrojonym przeciwlotniczo krajem. Ja dlatego o tym wspominam, żebyście Państwo zawsze zastanawiali się dobrze, to co by było, gdyby to były Chiny, tak? Czy co to by było, gdyby to była Rosja. No więc, co więcej, w czerwcu obie strony zawarły MOU, prawda, czyli to takie memorandum o porozumieniu, które się bardzo szybko rozpadło. No i w tej chwili Trump, jak i przywódcy Iranu stwierdzili, że porozumienie jest praktycznie martwe. Oczywiście to jest pewna symbolika, prawda, te symbole mają znaczenie. Natomiast tragiczne jest to, że Stany Zjednoczone próbują za wszelką cenę przywrócić sytuację na Bliskim Wschodzie sprzed wybuchu wojny, co jest po prostu w tej chwili już niemożliwe. W związku z tym właśnie, że to wygasło, to zawieszenie broni, prezydent i jego zespół zapowiedzieli nałożenie w tym tygodniu miażdżących sankcji na Iran. Tak jakby te poprzednie były głaszcząco miziające, choć szczegóły tych planów nie zostały jeszcze ujawnione. Więc no, Hexet powiedział też, że Stany Zjednoczone mogą utrzymywać blokadę morską cieśniny Ormuz w nieskończoność, co stanowi potwierdzenie, że mamy jednak chyba do czynienia bardziej z Wietnamem 2 niż z Wenezuelą 2.0. I natomiast oczywiście na szczęście z niewielką liczbą ofiar po stronie amerykańskiej. Co więcej, no, w wywiadzie Fox News Trump okazywał cierpliwość, mówiąc, że nie spieszy mu się z zawarciem umowy, twierdząc, że teraz znowu jako cel przełączył się nie na cieśninę Ormuz, no bo widać, że coś mu nie wychodzi, odblokowanie jej. Zaraz powiemy dlaczego. Przed chwilą właśnie dostałem informację tutaj z UKMO, że kolejny statek został zaatakowany rakietami w cieśninie Ormuz. Natomiast w rozmowie czyli krótko mówiąc, przerzucił się znowu na posiadanie przez Iran broni jądrowej. No to jest taki punkt komfortu. Jak już nie ma co mówić, to wtedy mówi, że chodzi o to, żeby Iran nie miał broni jądrowej. No ale nic w tych rozmowach, ani w tych działaniach przez ostatnie kilka miesięcy no nie sugeruje, żeby się zajmowano jakkolwiek bronią jądrową Iranu. W rozmowie z reporterami w gabinecie owalnym Trump został zapytany, czy jest teraz bliżej zakończenia wojny niż w momencie, kiedy podpisywał MOU, więc on stwierdził, że Iran chce zawrzeć umowę, ale nie taką, jaką uważam za konieczną. Cokolwiek by to teraz nie znaczyło. Trump też, słuchajcie, jesteśmy tam z jednego powodu, Iran nie może posiadać broni jądrowej. Przypomnijmy, że poprzednio tym jedynym powodem było to, żeby zmienić reżim w Iranie, co się poniekąd udało, tak? Z tym się teraz chyba trudniej jednak negocjuje. Jak również była w międzyczasie jeszcze likwidacja irańskiego programu rakietowego, całkowite anihilowanie marynarki wojennej i otwarcie cieśniny Ormus i tak dalej. No więc Trump również był pytany o to, czy właśnie o flotę, która tam stacjonuje, właśnie pytanie, że to ci marynarze na lotniskowcu Abraham Lincoln przebywają na misję zbyt długo, a warunki się pogarszają. Trump powiedział, to właśnie tam były też doniesienia, przypomnijmy, no to nie są doniesienia z sufitu, tylko to są doniesienia od rodzin marynarzy, którzy spotkali się z zastępcą sekretarza obrony do spraw morskich. Więc Trump powiedział, że to, co tam, jak rozumiem, te rodziny mówiły, to są fake newsy, bo chodzi o niedobory żywności. Powiedział, Lincoln jest tam od dłuższego czasu, ale przez te wszystkie lata mieliśmy go tam znacznie dłużej. Nie no, tak, oczywiście on był tam znacznie dłużej, tylko zawijał co jakiś czas do portu i miał zaopatrzenie. Być może, nie wiem jak to było z łazienkami, ale na pewno porty wiedziały, co dostarczyć marynarzom potrzebującym zejść na ląd. Prawdopodobnie ciepły prysznic był pierwszą rzeczą. Żartuję sobie oczywiście trochę, nawet bardzo. Ale jest faktem, że cała ta sytuacja jest, wiecie Państwo, to tak jak mniej więcej z tym słynnym lotniskowcem rosyjskim Kuzniecow. Dopóki nie wypłynął w morze i nie pozostawił po sobie no niezapomnianego do dzisiaj chyba śladu węglowego, który tam się pewnie jeszcze utrzymuje, to wszyscy byli przekonani, że oni mają lotniskowiec. No dobrze, w każdym razie Trump powiedział też, że Stany Zjednoczone mogą ogłosić właśnie cieśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych. Powiedział, kontrolujemy ją dzięki blokadzie i podoba mi się pomysł uznania jej za terytorium. Później sobie powiemy o tym jeszcze, czy to może zrobić legalnie. Powiedział, kontrolujemy ją dzięki blokadzie, tak jest. Jednak to Oman właśnie został zaatakowany przez prezydenta, nie wiedzieć czemu, no bo właśnie być może dlatego, bo Iran może oddać. Otóż Iran oświadczył, że prowadzi rozmowy z Omanem w sprawie tymczasowego ponownego otwarcia cieśniny. Przypomnijmy, że robi to już od tygodni. Ja przecież o tym opowiadałem wielokrotnie. No więc Trump się teraz zbudził nie wiadomo czemu i powiedział, nie sądzę, żeby zachowywali się dobrze, powiedział o Omanie, ale poradzilibyśmy sobie z nimi bardzo łatwo, tak jak z innymi sprawami. No więc jest to, przypomnijmy, drugi raz w roku, kiedy prezydent zagroził atakiem na Oman. W maju wyszło na jaw, że Oman rozmawiał z Iranem o współpracy w sprawie pobierania opłat za przepływanie statków przez cieśninę, chociaż nie była to do końca prawda, bo tam rozmawiano o wszystkich aspektach przeprowadzania statków przez cieśninę, w tym o tym, żeby Iran zaproponował, żeby wspólnie pobierać opłaty za te usługi. Trump powiedział, Oman będzie zachowywał się jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze. Oni to rozumieją, nic im nie będzie. No więc urzędnicy Białego Domu zostali poproszeni o komentarz, ale zdaje mi się ich też zamurowało, więc nie mieli pomysłu na to, co odpowiedzieć. Co więcej, tutaj specjaliści, którzy byli pytani tam z Atlantic Council między innymi, powiedzieli tak, Stany Zjednoczone mogłyby kontynuować politykę, którą Trump nazwał niewielką presją ekonomiczną, ale ona jak dotąd nie przyniosła rezultatów. Mogą zintensyfikować kampanię militarną przeciwko Iranowi, nawet w obliczu tych malejących zapasów amunicji amerykańskiej, bo trzeba pamiętać, one maleją, ale na wojnę z Iranem wystarczą. To tak, żeby nie było wątpliwości. Tutaj te obawy dotyczą tego, że jakby w tym samym czasie lub bezpośrednio po na przykład wybuchł niewielki konflikt o niewielką wyspę u wybrzeży niewielkich Chin, no to liczba tych rakiet jest delikatnie mówiąc zbyt, dodajmy, niewielka, żeby sobie poradzić z Chinami, krótko mówiąc, jakimkolwiek poważniejszym konfliktem z kimś, kto dysponuje jakąkolwiek bronią rakietową. Nawet niewielką. W każdym razie może również powrócić do negocjacji, no ale tutaj jest to trudne, bo w tej chwili Iran poczuł się silny, uznał zresztą w dużej mierze słusznie, że wygrał tę wojnę. Obronił swój potencjał rakietowy, nie zlikwidował swojego potencjału nuklearnego, kontroluje cieśninę Ormus i prawie na pewno nie będzie powrotu do status quo, plus jeszcze na dodatek sygnały z państw Zatoki Perskiej. I mówię o tym, że one coraz chętniej zaczynają mówić, że łatwiej i taniej będzie się dogadać niż powiedzmy kolejny zaciskać pas, bo trzeba będzie wiercić przy tym pasku dodatkowe dziurki, żeby go zaciskać. Bo to już zaczyna być nieciekawe zarówno dla Arabii Saudyjskiej, jak i dla Emiratów Arabskich. W tej chwili Arabia Saudyjska, tak powiem Państwu na marginesie zupełnie, jako dygresja, bo czytałem o tym w Bloombergu, że w tej chwili na przykład Saudyjczycy zaczęli robić taką klasyczny model ominięcia blokady, czyli sprzedają ropę naftową swoją, trochę tak jak Rosja robi, prawda? Czyli sprzedają swoją ropę naftową, ale na statki, które są statkami omańskimi, a w każdym razie jakoś pod protekcją Omanu, gdzieś właśnie w połowie zatoki czy za zatoką. Chodzi o to, że po prostu, że tankowiec saudyjski nie przepływa całej blokady, tylko kawałek tylko tej irańskiej oczywiście, a następnie oddaje to Omanowi. No Oman jest stroną rozmów z Iranem, czyli to raczej nie będzie atakowany. No i później Oman dalej tą ropę sprzedaje, no właśnie po to, żeby jakkolwiek omijać blokadę, ponieważ jak się okazuje, blokada Huti okazuje się skuteczna i to wręcz nadmiernie skuteczna, a Arabia Saudyjska po prostu cierpi na malejącą ilość gotówki, w ten sposób. No więc teraz jest tak, że oczywiście może jeszcze być jedna możliwość, że może Trump poprosić państwa Zatoki Perskiej o większe zaangażowanie w ciśnienie Ormus. No ale jeżeli potężna amerykańska flota z tymi wszystkimi swoimi dodatkowymi bojowymi toaletami na lotniskowcu plus różnymi systemami Aegis nie jest w stanie sobie poradzić z Iranem do tego stopnia, żeby zapewnić jakby bezpieczne przepłynięcie przez cieśninę statków, no to tym bardziej prawdopodobnie państwa Zatoki sobie nie dadzą rady. A wiadomo, że oczywiście w przypadku rozpoczęcia wojny, no to one są łatwym celem dla Iranu. Iran nie dostrzeli, że tak powiem, rakietami do Stanów Zjednoczonych, natomiast do Arabii Saudyjskiej czy Emiratów ma bardzo blisko. Jest natomiast jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj zasugerował taki specjalista z Atlantic Council i ja się zgadzam z tym, bo to już kiedyś zresztą opowiadałem Państwu, że to jest jeszcze jedno wyjście, które Trump ma i w każdej chwili może z niego skorzystać i już tak z raz czy dwa razy on to sugerował. Jak to ładnie powiedział właśnie ten pan z Atlantic Council, zastanawiam się, czy w pewnym momencie z wyboru lub z powodu niekompetencji nie założymy klapek na oczy i nie pozwolimy Zatoce Perskiej samemu się, że tak powiem, zarządzać. Czyli w pewnym momencie właśnie, ja Państwu mówiłem, że jest też takie wyjście, gdzie Trump mówi, no to my mamy ropę, prawda, jesteśmy producentem, nawet eksporterem ropy, tak w zasadzie to ta ciśnina nas nie interesuje. Niech sobie Chińczycy, Saudyjczycy czy Europejczycy, którzy potrzebują akurat Zatoki Perskiej i ciśniny Ormus, niech się dogadują z Iranem, prawda, czy tam, nie wiem, walczą z Iranem sami, udrażniają tę cieśninę i tak dalej, no nasza chata z kraja i po prostu sobie popłynie stamtąd. Wbrew pozorom prawdopodobnie byłoby to najmniej kosztowne politycznie z tego wszystkiego niż brnięcie dalej w ten przedłużający się konflikt, no ale to takie opcje są w tej chwili na stole. Co jeszcze możemy powiedzieć, bo sprawdzam jeszcze, czy się coś pojawiło nowego. Aha, mamy tak, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych a propos Omanu, Ismail Baghaei, powiedział wczoraj w Teheranie, że osiągnięto porozumienie w sprawie mapy szlaku tranzytowego. Nie podał szczegółów, ale szczegóły pojawiły się wcześniej, sugerując, że umowa ponownie ma otworzyć cieśninę, umożliwiając statkom wpływanie szlakiem w pobliżu Iranu. I wypływanie szlakiem w pobliżu Omanu, czyli w jedną stronę Iran, w drugą stronę Oman. W okresie przejściowym statki będą mogły przepływać bez opłat ani bez jakiegokolwiek myta, natomiast później już nie jest uregulowane, ale prawdopodobnie z. No więc Trump wielokrotnie podkreślał, że cieśnina znajduje się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, pomimo tego, że no, może się znajduje pod kontrolą, ale w takim razie pod tą kontrolą kolejne tankowce są trafiane. Co więcej, w piątek jeszcze twierdził, że zostanie USA, to już mówiłem. Co jeszcze możemy powiedzieć? A właśnie, Trump powiedział również, że Iran powinien wywiesić białą flagę kapitulacji. Tak powiedział w wywiadzie dla Fox News. Powiedział też, że nie będzie atomowego Iranu, to już też Państwu powiedziałem. I co jeszcze mamy tutaj? No tak, czerwcowe porozumienie Państwu też omówiłem. W każdym razie to jest tak, że Stany Zjednoczone, właśnie teraz najważniejsza rzecz, Trump zaatakował właśnie Oman, to powiedziałem. Natomiast mamy jeszcze symbolika, tak jest. Aha, właśnie. Powiedział też właśnie, że mogą ogłosić terytorium. Patrzę się, proszę Państwa, na to, czy jeszcze się pojawiły jakieś najnowsze informacje, rzeczywiście. Wiesz, ja nagrywam wcześniej rano, więc żeby to chociaż było odrobinę aktualne. Aha, właśnie teraz tak, że powiedział, znaczy wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. UKMTO mówi, statek uderzony pociskiem podczas przepłynięcia przez ciśninę Ormus. Oficer bezpieczeństwa firmy poinformował, że statek został uderzony nieznanym pociskiem podczas próby przepłynięcia przez ciśninę Ormus. Uderzenie spowodowało uszkodzenia maszynowni i, uwaga, odesłanie do Jerozolimy jakiejś części załogi. Nie wiadomo, czy całej, czy chyba części, bo ponieważ jest, że pozostali członkowie załogi są wspierani przez Omańską Straż Przybrzeżną, czyli musiało to być u wybrzeży Omanu i są ofiary wśród marynarzy. Nie ma wpływu na środowisko, czyli się nie rozlała ropa. Natomiast władze prowadzą dochodzenie, zalecają statku w tym rejonie zachowanie ostrożności podczas przepłynięcia i zgłaszania wszelkich podejrzanych działań. Proszę Państwa, więc ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że jeżeli chodzi o te opłaty, które, bo tutaj kiedyś to opisywał Bloomberg i Kepler, że różnica w tej chwili jest taka, że załóżmy przy supertankowcu opłata w tej chwili dla Iranu wynosiłaby około $1 000 000 za przepłynięcie, znaczy tam za te wszystkie, no niby nie za przepłynięcie, prawda? Opłata środowiskowa, opłata klimatyczna, opłata za możliwość podziwiania brzegów Zatoki Perskiej plus usługi pilota, prawda? I jeszcze, nie wiem, komplet sztućców w gratisie, tak? I kupony. Kupon na Grouponie. Natomiast ubezpieczenie w tej chwili kosztuje nawet $10 000 000. Podobnie. Takiego supertankowca. I w ogóle jest to, i to powoduje no, wielkie podniesienie, prawda, już w tym momencie ceny tej ropy, która jest na pokładzie. To tak właśnie dlatego te państwa Zatoki zastanawiają się, co będzie taniej. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Proszę Państwa, no mamy teraz temat kolejny. Ja przygotowałem dla Państwa taki dość obszerny materiał. Mnie samego to zaciekawiło, ponieważ przeglądając sobie prasę hiszpańską, również prasę z Ceuty, zarówno opozycyjną, jak i prorządową, tam więcej jest akurat opozycyjnej, zauważyłem na pewno jedną rzecz. A no mianowicie to, że właśnie ta prasa, kiedy są dyskusje, w ogóle dyskusje polityczne, żądania różne, to na przykład ta dyskusja polityczna nie skupia się wokół tego, dobrze, jak wziąć, że tak powiem, wysłać pluton, jak to by w Polsce było, prawda, pluton zwartych oddziałów, worki z piaskiem i tak dalej, albo te różne inne cytaty z filmu Psy typu nie wypłyną i tak dalej. Więc nie ma tutaj tego typu dyskusji, tylko dyskusja tam dotyczy właśnie pretensji do władz, że czegoś nie zrobiły, na przykład, że tutaj przesiedliły nie w takie miejsce, że wykorzystują nie wiem, jakąś tam fabrykę mąki zamiast jakiegoś innego miejsca, to fabryka mąki nie jest do tego dostosowana, więc wiecie Państwo, takie zupełnie egzotyczne dyskusje, a nie o tym, jakich, że tak powiem, wszystkich odesłać na drugą stronę płotu, prawda, albo zrobić różne inne rzeczy. I właśnie dlaczego to tak wygląda, jak wygląda. W związku z tym no, sprawdziłem sobie i jak się okazuje, ta sprawa wbrew pozorom, ona jest znana tym hiszpańskim również politykom, nam jest znana mniej, więc musimy wiedzieć. Więc co się teraz z tym dzieje? Więc generalnie tak, jeśli chodzi o podsumowanie tego, co mogłem przeczytać, to jest to, że Hiszpania generalnie chce wydalić większość pozostałych migrantów. I tu jest konsensus między rządem i opozycją, dlatego właśnie się nie atakują, bo jakby nie ma o co. Natomiast nie może tego zrobić jedną zbiorową decyzją. Co więcej, w tej chwili jest tak, że szacuje się, że liczba osób, które przekroczyły granicę, to jest 72 do 80 tysięcy osób. To, co pozostało, jest to 5 do 8 tysięcy. Oni oczywiście wyglądają spektakularnie tam przy tych plażach, gdzie głównie nocują, natomiast tak czy inaczej to już nie jest tyle, ile było. O tyle, ile było, to było więcej niż mieszkańców miasteczka albo tyle samo. W związku z tym około 70 tysięcy, i takie dane też potwierdza Maroko, zostało zawróconych do Maroka albo też wróciło po prostu sam. W związku z tym, dlaczego nie można tych 5 i 8 tysięcy, że tak powiem, przesunąć tak w kierunku Maroka, tak żeby się znaleźli po drugiej stronie płotu. No więc tak, po pierwsze mamy kolejną jak gdyby elementy procedury. Po pierwsze ten wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca skomplikował procedurę. Sąd uznał, że osoby docierające do Ceuty wpław A więc bez pokonania fizycznej zapory granicznej nie mogą być automatycznie objęte procedurą rechazo en frontera, to po prostu pushbacku, tak? Bo tam oni mają ten pushback po prostu by design jak gdyby zrobiony, czyli natychmiastowego odrzucenia na granicy. Muszą w tym momencie przejść zwykłą procedurę devolution, czyli wydalenia, więc ten wyrok nie daje im prawa pobytu, ale niestety daje prawo do procedury. Przy devolution jako wariant minimum trzeba ustalić tożsamość, narodowość, okoliczności wejścia. Ja Państwu cytuję za procedurą hiszpańską. Migrantowi co więcej przysługuje pomoc prawnika i tłumacza. Uwaga, jeżeli deportacji nie uda się wykonać w ciągu 72 godzin, a jak widać już 72 godziny minęły i to dawno, w związku z tym dalsze zatrzymanie wymaga decyzji sądu. Co więcej, wniosek azylowy, jeżeli taka osoba złoży, automatycznie wstrzymuje wykonanie deportacji do czasu rozstrzygnięcia tego wniosku. I to jest tak, to nie znaczy, że on zostanie zaakceptowany. Jeżeli nie zostanie zaakceptowany i co więcej, w przypadku akurat Marokańczyków, szanse są bardzo niewielkie. I już większość wniosków, które były tam próby składania, zostało odrzuconych. Natomiast największym problemem prawnym są niepełnoletni bez opieki. Według danych z 13 sierpnia pod jak gdyby zarejestrowanych było 1898 małoletnich. Prawdopodobnie ta liczba już wzrosła, bo trzeba pamiętać, że te liczby, które się podaje, ile tych małoletnich jest, to są dane z rejestracji, tak? Czyli te kolejki, które tam się ustawiały, to są ci zarejestrowani. Co więcej, sprawdzenie, czy jest to osoba małoletnia, czy też nie, w przypadku wątpliwości, wymaga procedury medycznej. To się mierzy po prostu, z tego co pamiętam, nadgarstek i kość ramienia, prawda? I to jest tak, że po tym się poznaje, czy osoba mniej więcej ma mniej niż 18 lat, czy więcej. No ale to znowu wymaga lekarza i procedury. Przy 8 tysiącach osób proszę sobie wyobrazić, jak to wyglądałoby organizacyjnie, nawet u nas. Co więcej, Hiszpania właśnie tych małoletnich nie może, jeżeli już stwierdzi się, że jest małoletni, to nie może deportować zwykłą procedurą dla dorosłych. Repatriacja małoletniego wymaga indywidualnego postępowania i stwierdzenia, że powrót do rodziny albo systemu ochrony kraju pochodzenia leży w jego najlepszym interesie. Nawet gdyby to próbować robić indywidualnie, choć taśmowo, to jest procedura na miesiące. Co więcej, jest też spora grupa, ale z Marokańczykami jest dosyć prosto, bo tam się zgłosił również MSW, to marokańskie zgłosiło się, że to będzie ono pomagało w łączeniu rodzin, czyli będzie po prostu identyfikowało, jak już się zidentyfikuje tych młodych ludzi, to się będzie identyfikowało ich rodziny, przywoziło na granicę, żeby swoje pociechy, że tak powiem, odbierało przez furtkę. Natomiast największym problemem to nie są Marokańczycy, bo tak jak mówię, z nimi jest prosto, bo albo ich wyrzucą, albo Maroko ich sobie zabierze, albo prędzej czy później zostaną wydaleni. Natomiast największy problem to są ci migranci niebędący Marokańczykami. Tam stwierdzono, że są ludzie na pewno z Sudanu, Senegalu, Nigerii, Bangladeszu. Być może z innych krajów, ale te są tam reprezentowane obficie. Hiszpania i Maroko mają umowę readmisyjną, ale trzeba po pierwsze zrobić dwie rzeczy proceduralnie w Hiszpanii. Po pierwsze, trzeba udowodnić, że rzeczywiście przedostał się do Hiszpanii z terytorium Maroka. No tu akurat raczej jest prosto, no bo niby skąd, no ale nikt nie wiadomo, prawda, mógł przecież przefrunąć. Umowa przewiduje formalny wniosek i procedurę readmisji. Natomiast tutaj nie daje to prawa do jednostronnego wyrzucenia kogoś takiego przez granicę. Znowu, trzeba zarejestrować, trzeba wystąpić do władz marokańskich, nawet przy ich dobrej woli nie jest to procedura 24-godzinna. Jeżeli chodzi, teraz jest tak, kolejny problem to jest taki, że w przypadku osoby stwierdzającej, że jej grozi jej prześladowanie czy inne poważne niebezpieczeństwo, czyli krótko mówiąc takiej, która się zwraca, ja mówię o tych nie Marokańczykach, tak? Czyli dochodzi zasada non-refoulement, to znaczy część Sudańczyków na przykład musi zostać oddzielona od migrantów czysto ekonomicznych i przejść pełną procedurę ochrony międzynarodowej. W tej chwili jest około 1500 osób z tego, co tam zostało. To są osoby, które będą ubiegały się o ochronę i właśnie w dużej części są to właśnie Sudańczycy. Co więcej, niektórzy z nich mogą dostać azyl. Więc natomiast jednocześnie rząd Sancheza nie ogłosił, że pozwoli tym ludziom pozostać. Że co do zasady, osoby, które wtargnęły nielegalnie, to Grand Malaska powiedział wprost, że osoby, które weszły nielegalnie, co do zasady nie będą mogły pozostać w Ceucie. Pozostać przeniesione na półwysep, ani uzyskać legalizacji. Czyli być może zostaną przeniesione na teren Maroka i tam będą sobie po prostu dostaną ten azyl. Ale tego jeszcze nie wiadomo. W każdym razie na pewno nie będą mogły pozostać, zostać przeniesione na półwysep, ani uzyskać legalizacji, za wyjątkiem przypadków rzeczywiście wymagających ochrony. No ale to jest trzeba udowodnić, tak? To w takiej sytuacji taka osoba musi udowodnić na przykład, że jest poszukiwana, że ma wyrok jakiś skazujący albo coś takiego. Znaczy nie wystarczy powiedzieć, że jestem z Sudanu, prawda, i chcę dostać azyl. Ale takie procedury to nie są procedury 24-godzinne. No i jest jeszcze jeden istotny problem. Madryt sobie sam stworzył obecny problem proceduralny, czyli krótko mówiąc, po czerwcowym wyroku Sądu Najwyższego wiadomo było, że dotarcie do Ceuty w pław oznacza, że nie można zastosować natychmiastowego pushbacku. I ta informacja właśnie została tak przedstawiona w czasie tej akcji w mediach społecznościowych, że jeżeli dopłyniesz do Ceuty, to nie mogą cię odesłać. No mogą, tylko właśnie nie natychmiast, prawda, że tak powiem, pagajami i przepychanie na drugą stronę za te bojki, które są. W związku z tym to zadziałało właśnie na to jako czynnik mobilizujący. W tej chwili już MSW postawiło właśnie zaporę morską, która jest po prostu linką z bojami, ale to oczywiście od tego momentu każda osoba, która to przepłynie, no to rzeczywiście przedarła się przez linkę, a w związku z tym można stosować pushback. No ale wcześniej tego nie zastosowano po prostu. Czyli zasadnicza odpowiedź brzmi nie, dlatego że Hiszpania postanowiła pozostawić te kilka tysięcy osób w Ceucie. Około 90% tej fali migracyjnej już zostało wydalone lub też wróciło do Maroka. Problemem pozostaje te 10%, czyli małoletnie osoby składające wnioski azylowe. To głównie właśnie z krajów afrykańskich, szczególnie właśnie z Sudanu. Tam jest wojna domowa, prawda, więc tam jest to uzasadnienie może zostać uznane. Ludzie o nieustalonej tożsamości, no i obywatele jeszcze państw trzecich. I tutaj każda osoba musi zostać zidentyfikowana indywidualnie. No więc teraz powstaje pytanie, dobrze, to dlaczego ich te 5-8 tysięcy, dlaczego się ich gdzieś, krótko mówiąc, nie wsadzi, tak? Zamiast pozwalać im koczować czy demonstrować na plażach Ceuty. Choć plaża to już chyba daleko powiedziane, bo tam zdjęcia pokazują, raczej wygląda to na jakieś centrum recyklingu. Więc no właśnie, dlaczego? Otóż tutaj jest to już kwestia dotycząca ograniczeń w możliwości stosowania takiego rodzaju aresztu azylowego, tak? Czyli to są osoby, które podejrzewa się, że nie dostaną azylu, albo osoby, które prawdopodobnie zostaną wydalone, albo popełnią jakieś przestępstwa i tak dalej, albo są podejrzane o to, że są, albo że na przykład są jakimiś tam zbrojniarzami wojennymi, czy coś takiego, to w każdym razie takie osoby mogą być wsadzane do takich CIE, prawda, CIE. Te CIE to są właśnie te ośrodki zatrzymań. Natomiast no to jest tak, że Hiszpania może zamykać osoby dorosłe w CIE, prawda? Natomiast, i to jak najbardziej, artykuł 58 tego prawa dotyczącego cudzoziemców, czy ustawy cudzoziemców, mówi, osoby próbujące nielegalnie wejść do Hiszpanii można stosować devolution bez prowadzenia pełnego postępowania o wydalenie. Jeśli wykonanie decyzji nie jest możliwe w 72 godziny, administracja może wystąpić do sądu o umieszczenie tej osoby właśnie w tym ośrodku zatrzymań. Tam można się te osoby zatrzymać przez maksymalnie 60 dni, natomiast sędzia bada każdą sprawę osobno, między innymi ryzyko ucieczki, brak dokumentów, próby utrudnienia deportacji, no i proporcjonalność zatrzymania. Więc nie można ich tylko i wyłącznie dlatego wsadzić, że nie mogą mieszkać na plaży. Czyli nie można, krótko mówiąc, znowu podjąć decyzji, 5 tysięcy osób trafia sobie do obozu rekreacyjnego. Natomiast co więcej, Marlaska może otworzyć awaryjny taki właśnie CIE w Ceucie. Minister Spraw Wewnętrznych ma takie uprawnienie, czyli jest rozporządzenie regulujące właśnie te CIE, że właśnie centra tworzy, modyfikuje i likwiduje zarządzanie Ministra Spraw Wewnętrznych. Jeżeli wystąpi sytuacja nadzwyczajna, przekraczająca możliwość istniejących tych obozów, mogą zostać uruchomione inne tymczasowe lub prowizoryczne centra internowania. Więc nie jest potrzebna jakaś tam zmiana konstytucji, nowa ustawa, specjalny stan wyjątkowy, tak, bo już MSW ma dostateczną władzę wykonawczą. Oczywiście znowu cały czas to, że się utworzy ośrodek, to jest jedno, natomiast żeby tam kogoś wsadzić, musi to być decyzja sądowa. No więc tak, w tej chwili rząd proponuje obecnie 3 otwarte tymczasowe obozy humanitarne dla 1500 osób ubiegających się o azyl, przede wszystkim Sudańczyków. To nie są cie, to są takie obozy po prostu humanitarne. Natomiast prezydent Ceuty, i tu jest pierwszy ważny spór z rządem, Jesus Vivas, domaga się otworzenia właśnie takiego ośrodka zatrzymań oraz zwiększenia zdolności państwa do repatriacji. Czyli no, wyrzucenia, krótko mówiąc, z Ceuty. W związku z tym tu jest realna decyzja polityczno-operacyjna rządu, tak? Więc, no, więc tutaj zamiast zbudować taki awaryjny ciet, to wybrano system otwartej recepcji, prawda? Czyli ci ludzie tam będą mieszkać, ale nie muszą. Po drugie, hiszpańska ustawa przewiduje również rozwiązania pośrednie, czyli artykuł 61 w postępowaniu mogącym zakończyć się właśnie wydaleniem może dać obowiązek okresowego zgłaszania się władzom, obowiązek zamieszkiwania w określonym miejscu, odebranie paszportu, zatrzymanie do 72 godzin i wreszcie internowanie w cie. Czyli krótko mówiąc, jest pomiędzy, chodzi sobie takim, no są dwa ekstrema, tak? Po pierwsze, chodzi sobie po Ceucie, że tak powiem, luzem, albo siedzi zamknięty już w obozie rekreacyjnym oczywiście, no to jest cała gama rozwiązań, która jest dostępna. Dlatego krótko mówiąc, to jest tak, że można byłoby tę część dorosłych osadzić w wyznaczonych ośrodkach, bo można im to nakazać. Muszą mieć wtedy obowiązek meldowania się i prowadzić identyfikację oraz procedury deportacyjne grupami. Więc to jest tak, to nie jest faktyczne więzienie bez kontroli sądowej, ale to umożliwia, powiedzmy, zebranie ludzi w jednym miejscu i powiedzenie, że mają tam być. Wiem, że to jest może jakaś subtelna różnica, no ale to jest takie prawo. Co więcej, proszę Państwa, no mamy jeszcze pakt migracyjny unijny, który wszedł notabene 1,5 miesiąca przed kryzysem w Ceucie. Nowe prawo Unii Europejskiej wprowadza tak zwane procedury azylu granicznego, czy na granicy. Ta osoba w związku z tym ubiegająca się o azyl ma pozostać w strefie granicznej podczas rozpatrywania wniosku. Procedura azylowa może trwać maksymalnie 12 tygodni łącznie z odwołaniem. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, może zostać bezpośrednio rozpoczęta, że tak powiem, procedura, jakby to powiedzieć, procedura powrotu przez granicę. I to wszystko również może trwać nie dłużej, czy musi trwać nie dłużej niż 12 tygodni. Czyli krótko mówiąc, teoretycznie powstał system taki, który pozwala na screening, szybki azyl na granicy, szybkie przepobyt na granicy, negatywna decyzja i wracamy przez te słynne przejścia, które zostały u nas na granicy zrobione dla sarenek i innych stworzonek, a są najbardziej pożytecznym elementem płotu, przynajmniej zdaje się według Straży Granicznej. W każdym razie to jest tak, że natomiast no dalej nie ma możliwości automatycznego więzienia, tak, dla wszystkich tych osób, które tam sobie luzem chodzą po tych plażach. Natomiast jest jeszcze tak, że Maroko, i to Unia Europejska bardzo mądrą rzecz zrobiła, że znalazło się na unijnej liście bezpiecznych państw pochodzenia. To znaczy, że wnioski takich osób mogą być rozpatrywane w procedurze przyspieszonej albo granicznej. Czyli krótko mówiąc, no jest niewielka szansa, żeby jakikolwiek Marokańczyk, krótko mówiąc, dostał azyl. Można go bardzo, bardzo szybko wydalić. I uwaga, 500 wniosków, które zostało złożonych, zostało rozpatrzonych negatywnie. To też sprawdziłem, to są dane sprzed wczoraj, więc może się coś jeszcze zmieniło. Natomiast to jest tak, że w sumie, jeśli chodzi o procedury już same, to na podstawie pełnej procedury w ciągu 2 tygodni 18 osób zostało wydalonych do Maroka drogą formalnego postępowania sądowo-administracyjnego. Natomiast samo MSW, prawda, Marlaska podaje, że 5000 osób pozostaje właśnie w tej procedurze. Co prawda Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało około 20 dodatkowych specjalistów tej brygady, Centralnej Brygady Granicznej, no ale bo tam, proszę Państwa, i teraz Państwo się nie uwierzycie, ale w całej Ceucie wszystkimi tymi sprawami, czyli 5000 spraw, zajmuje się 6 funkcjonariuszy MSW. Więc to jest wąskim gardłem, jest po prostu wydajność administracji i nawet przy maksymalnej dobrej woli prędkość procedury. No jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z jakąkolwiek procedurą w Hiszpanii administracyjną, wie o tym, że termin mañana to jest termin najbardziej preferowany, czyli jutro. Więc krótko mówiąc tak, no i najłatwiej jest, tak jak mówię, najłatwiej jest z Marokańczykami, najtrudniej jest z Sudańczykami, ewentualnie innymi osobami uciekającymi przed wojną, ale akurat tutaj ta wojna w Sudanie jest jedyną taką wojną w okolicach, która... No, w Mali, w innych krajach tam nie ma formalnie wojny, prawda, jest konflikt wewnętrzny, więc raczej mało prawdopodobne. Co jest jeszcze, więc tego, czego właśnie w ogóle... Aha, no i jeszcze oczywiście tych 1898 małoletnich nie wolno umieścić w Cie, tak? Można repatriować małoletniego do Maroka, jeżeli to zostanie, ale to po indywidualnej procedurze, na przykład poprzez reunifikację właśnie z rodziną. Natomiast to trzeba ustalić rodzinę, sytuację dziecka, dostać informacje od Marokańczyków. Jak się Państwo domyślacie znowu, to nie jest 24 godziny. Natomiast no, przypomniano, i to jest ważna rzecz, że Hiszpania nie może różnych rzeczy robić, ale też nawet sama Komisja Europejska przypomniała, że Hiszpania nie złożyła formalnego wniosku uruchamiającego dostępne nadzwyczajne mechanizmy pomocy. Pomimo tego, że Bruksela deklarowała gotowość wsparcia, do wczoraj tak naprawdę wieczorem nie było potwierdzenia formalnego uruchomienia tego trybu. Natomiast Sanchez sobie zwołał kolejną naradę ministrów, a rząd się koncentruje na tworzenie tych miejsc zakwaterowania. Więc tak to, proszę Państwa, w tej chwili wygląda. Czyli tak, z jednej strony pozostaje tam prawdopodobnie 5 do 7 tysięcy ludzi, z czego przynajmniej 2 tysiące nieletnich. Z nieletnimi trzeba będzie indywidualnie każdą sprawę rozpatrywać, z pozostałymi trzeba ich podzielić na Marokańczyków, którzy prawdopodobnie wrócą bardzo, bardzo szybko, i na Sudańczyków i innych, których wnioski muszą być rozpatrywane indywidualnie. Nic nie oznacza, że oni mają tam pozostać na stałe, natomiast no, powiedziałem Państwu, jakie są procedury, tak, że żeby trafili do ośrodka zamkniętego, no to tam po pierwsze nie ma ośrodka zamkniętego, można byłoby zrobić. W tej chwili właśnie te spory i rząd i opozycja koncentruje się głównie, gdzie zrobić te obozy, ale oto obozy nie są obozami internowania, tak, to są obozy pobytu dla tych ludzi. Tam jest jeszcze cały spór, widziałem wewnątrz Rady w Ceucie, bo tam wewnętrzna opozycja znowu atakuje burmistrza, no że jako właśnie to miasto autonomiczne, to on ma w statucie to, że on musi zapewnić przede wszystkim to miejsce dla pobytu, i odpowiedź, że mają tylko 25 miejsc, nie jest odpowiedzią, a dopiero później może zwracać się do władz centralnych. Więc o to się mniej więcej kłócą. Natomiast dlatego właśnie nie ma tej kłótni o to, co z nimi tam dalej zrobić, bo procedura jest znana. Natomiast ja przypuszczam, że to potrwa z pół roku to co najmniej, zanim ta liczba osób, które, że tak powiem, masowo odwiedzają turystycznie plaże Ceuty, zmniejszy się optycznie, że tak powiem. I raczej tam, chyba że spośród tych, którzy pozostają, właśnie no przynajmniej część z tych Marokańczyków jednak odwiozą po prostu na granicę i powiedzą im adios, hasta luego, prawda? Natomiast z Sudańczykami na pewno tak nie będzie. No Sudańczycy, jak Państwo widzieliście, urządzili sobie ostatnio turniej jakichś zapasów, chociaż zdaje mi się, że nie tylko zapasów na plaży. Jakąś olimpiadę mini. No dobrze, proszę Państwa, więc tak to mniej więcej wygląda w tej chwili w Ceucie. Będę Państwa informował na bieżąco, tak jak mówię, ja śledzę sobie bardzo dokładnie i prasę lokalną i tutaj na południu Hiszpanii i właśnie z Ceuty. Macie Państwo zresztą tam, zdaje mi się, 3 albo 4 duże dzienniki, portale, które na żywo, non-stop z Ceuty nadają, więc możecie Państwo sobie sprawdzić. Niektóre z nich są prorządowe, niektóre są antyrządowe. Sugeruję raczej je brać jako źródła informacji, nie jakiegoś jednego wesołka, który tam permanentnie spamuje z różnymi dziwnymi komentarzami filmy, wrzucając, nie wiadomo, czy one są, te filmy są z pierwszego dnia po tym, że tak powiem, wtargnięciu, czy z 5, czy z 11. No taka fake newsownia. Natomiast dobrze się sprzedaje i dobrze się podaje, tak? Znaczy, no co jak w co, ale w rzetelność, że dziennikarzy, szczególnie tych niechętnych Sanchezowi, no nie macie Państwo powodu, żeby wątpić, czy tym bardziej, że oni tam są na miejscu. No więc, proszę Państwa, szykuje nam się konflikt, być może konflikt graniczny między Chinami i Indiami. Sprawa jest dość poważna. Od razu mówię, że to, że te informacje trafiają dość późno do nas, to jest związane z tym, że dotyczą dość odległych lokalizacji, takich, gdzie czasami strony same nie bardzo wiedzą, że na przykład straciły część terytorium, dowiadują się od jakichś pasterzy, jak to było w czasie wojny o Kargil, ale akurat pakistańsko-indyjskiej, nie chińsko-indyjskiej. No w każdym razie rosną napięcia. Okazuje się, że Chiny uniemożliwiły armii indyjskiej dostęp do kluczowych punktów patrolowych i co więcej wkroczyły na teren przygranicznego stanu Arunachal Pradesh. To wynika z raportu złożonego przez polityków regionalnych powiązanych z partią Modiego. Raport wywołał oburzenie polityczne w New Delhi, gdzie opozycja skrytykowała Modiego za milczenie w sprawie rzekomego naruszenia granicy przez Chiny i to na kilku frontach i to w ostatnich latach, jak się okazuje. No Chiny się tym nie chwalą, natomiast no, jedyna informacja, że po prostu kawałek tego, co Indie uważały za swoje terytorium, nie jest już indyjskie, no to tylko i wyłącznie może pochodzić z oficjalnych źródeł, tak, ze źródeł armii. No więc nowe rewelacje dotyczą górnego Subansiri, to jest odległy, górzysty region w północno-wschodnim stanie Arunachal Pradesh. Raport śledczy wskazuje wręcz na groźbę zerwania relacji między Indiami a Chinami. Trzeba pamiętać, że w 1962 roku doszło do wojny przecież, zresztą wygranej przez Chiny. Raport ukazuje się również kilka tygodni przed planowaną wizytą Xi Jinpinga w Indiach na szczycie BRICS-u. To będzie 12-13 września. No więc Indie mają generalnie z Chinami, proszę Państwa, granicę o długości prawie 3,5 tysiąca kilometrów, biegnącą wzdłuż północnej i wschodniej granicy w regionach, przez regiony takie jak Jammu i Kaszmir, Ladakh, Sikkim i właśnie Arunachal Pradesh. Znaczna część tej granicy jest sporna. Ja od razu Państwu powiem, że czytałem kiedyś, jak próbowano, przynajmniej w jednym przypadku akurat, jak próbowano udowadniać, co jest czyje. No to wiecie Państwo, to jest powoływanie się na jakieś tam odręczne zapiski jakiegoś brytyjskiego na przykład podróżnika, który stwierdził, że wdrapał się na jakąś górę. No i od tej pory ta góra, jak on już się na nią wdrapał, to była brytyjska. No jak brytyjska, to indyjska. Jak indyjska, to nie chińska, tak? No więc Chińczycy dysponują paroma tysiącami lat manuskryptów, gdzie mogą różne rzeczy dowodzić. Znaczy tego się nie da inaczej niż na drodze konsensusu między stronami dowieść. Znaczy od razu mówię, że wszystkie te próby dowodzenia historycznego to jest, znaczy to są śmieszne, tak? Znaczy to się nie da tego dowieść, tak? To równie dobrze możemy powiedzieć, że tam jakiś Słowianin się zabłąkał, prawda? Tam koło, nie wiem, Grodów Czerwieński skręcił zamiast w prawo, zamiast w lewo, tak szedł, prawda? I sobie doszedł i tam to jest nasze w związku z tym. No dobra, w każdym razie, co wiadomo, wiadomo, że oba państwa nie doszły nigdy do porozumienia w sprawie linii demarkacyjnej. Jest to w tej chwili tak zwana linia rzeczywistej kontroli, prawda, LAC, prawda, czyli to, co się utrzymuje, to się ma. No więc, co zostało ustalone przez ten zespół śledczy, który wydał raport? Otóż w odpowiedzi na wstępne doniesienia o domniemanym naruszeniu Ludowa Partia Arunachal Pradesh wysłała czteroosobową grupę śledczą, właśnie wyprawę śledczą właśnie w to odległe miejsce. To jest ta partia Arunachal Pradesh jest częścią regionalnego bloku kierowanego przez BJP, prawda, czyli partii Modiego, tak? Więc to jest prorządowa. Po wizycie zespół zauważył, że indyjskie siły zbrojne nie są w stanie patrolować obszaru Taksing w stanie od kwietnia do października z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, niszczycielskich powodzi, ulewnych deszczy przed monsunem oraz wynikających z nich osuwisk. Z drugiej strony natomiast w raporcie stwierdzono, że siły chińskie nadal pozostają aktywne w tym okresie w regionie przygranicznym, co w efekcie rodzi pytanie o gotowość infrastruktury po stronie indyjskiej do ewentualnej obrony przed ewentualną agresją. W raporcie stwierdzono również, że mieszkańcy poinformowali zespół, że siły indyjskie opuściły Shera 5, punkt patrolowania granicy, po konfrontacji z chińską armią ludowo-wyzwoleńczą w 2023 roku. Mieszkańcy powiedzieli, że są wściekli z powodu utraty terenów łowieckich należących do ich przodków. Tutaj doniesienia z terenu o tych wtargnięciach są niepodważalne. I tutaj piszą, te wtargnięcia nie są nowe ani nagłe, lecz stopniowo narastały przez lata, podczas gdy rządy BJP w New Delhi i w całym stanie odwróciły się od ludzi na granicy. No więc w zeszłym miesiącu taka lokalna organizacja plemienna napisała do urzędników rządowych, że chińska ekspansja wzrosła wielokrotnie z zamiarem zajęcia jak największego obszaru. No więc tak, no więc powstaje pytanie, no dobra, to co na to armia, prawda, która rzekomo się stamtąd wycofała. Armia indyjska twierdzi, że doniesienia w raporcie są nieprawdziwe i bezpodstawne, natomiast już indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odrzuciło tych doniesień. Rzecznik MSZ-u powiedział dziennikarzom, że New Delhi zawsze podkreślało w rozmowach ze stroną chińską, że kwestie graniczne traktujemy jako najpoważniejsze i że utrzymanie pokoju i spokoju na tych obszarach ma ogromne znaczenie. Dodał też, oświadczyliśmy również, że stan spraw granicznych będzie miał wpływ na stan naszych stosunków dwustronnych. No więc Pekin również odpowiedział ostrożnie, ale też nie potwierdził ani nie zaprzeczył. Powiedział tak, sytuacja na granicy chińsko-indyjskiej jest obecnie generalnie stabilna. Państwo pamiętacie oczywiście słynne komunikaty, prawda, państwa, komunikat agencji TASS, na granicy chińsko-radzieckiej panuje spokój, tak, prawda, codzienne takie komunikaty. Oraz o tych słynnych kombajnach zbożowych, które kosiły zboże po stronie radzieckiej w pobliskim kołchozie, prawda, jak to... I tak dalej. No w każdym razie tak to wygląda. Co więcej, oba kraje odbyły w ubiegłym tygodniu 36. spotkanie w sprawie chińsko-indyjskiej granicy. To jest już pewna tradycja, się spotykają w sprawie tej granicy, a granica się przesuwa. W każdym razie tutaj rzecznik MSZ to powiedział, obie strony zgodziły się utrzymywać kontakt za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych i wojskowych oraz wspólnie dbać o pokój i spokój na obszarach przygranicznych. Czyli krótko mówiąc, po pierwsze są tak zwane rozmowy o rozmowach. To jest bardzo charakterystyczne dla Azji. To znaczy, że jedynym ustaleniem z rozmów jest tak, że będą następne rozmowy. Więc no tutaj jeżeli chodzi o to, ten spór graniczny, to właśnie pisze dzisiaj prasa, że jeśli chodzi w ogóle o spory graniczne dotyczące Azji Południowej, to oczywiście Brytyjczycy jak zwykle odegrali podstawową rolę. Jak Państwo pamiętacie, wszędzie tam, gdzie Brytyjczycy zostawiali po sobie różne granice bądź braki granic, od to tam mamy permanentne wojny. Żeby tak nie szukać daleko, pewna wojna na Bliskim Wschodzie na terenie mandatu dawnego Palestyny, potem mamy linię Duranda, czyli linia wojny między Afganistanem a Pakistanem. Mieliśmy linię Kerzona, prawda? Pamiętamy też, lubimy lorda Kerzona za linię Kerzona, obecna praktycznie granica Polski i tak dalej. Więc Brytyjczycy przyczynili się do bardzo wielu... Kaszmir, proszę Państwa, znakomita rzecz, kolejna rzecz to jest Kaszmir, który w ten sposób zostało to skonstruowane, że państwo mogło... Mamy Beludżystan, bo przecież państwa dawnego imperium mogły się przyłączać... Dolinę Swat tak samo, bo państwa dawnego imperium mogły się przyłączać tylko i wyłącznie do Pakistanu albo do Indii, nie mogły wybrać niepodległości. Stąd mamy parę fajnych wojen do dzisiaj trwających i tak dalej, i tak dalej. Więc no jest w 1914... roku, trzeba pamiętać, Indie Brytyjskie i Tybet podpisały, zresztą Tybet wtedy nie był pod kontrolą Chin, podpisały tak zwaną konwencję Simli. Wtedy została wyznaczona tak zwana linia, która się właśnie nazywa linia McMahona. To jest kolejna linia brytyjska. McMahon był wtedy ministrem spraw zagranicznych Indii Brytyjskich i głównym negocjatorem tego paktu. Zresztą możecie Państwo znaleźć archiwalny tekst jeszcze właśnie tego, to jest w bibliotece w Archiwum Brytyjskim. Co więcej, od odzyskania niepodległości w 1947 roku Indie traktowały linię McMahona jako granicę z Chinami. Natomiast w 1949 roku Chiny, które znalazły się pod rządami komunistów, odrzucili tę linię, argumentując, że nie brały udziału w negocjacjach konwencji Simli. Co też jest prawdą, bo ani jedną, ani drugą stroną nie były i Chiny. Pekin rości sobie prawa do całego stanu Arunachal Pradesh i nazywa go południowym Tybetem albo Zhangnan. Chiny kontrolują również Aksai Chin, czyli fragment spornego regionu Kaszmiru, do którego Indie i Pakistan zgłaszają pełne roszczenia. Znaczy do całego terytorium. Kaszmirczycy też zgłaszają do niego pełne roszczenia, w związku z tym Indie otrzymywały w pewnym momencie nawet 1 000 000 żołnierzy na terenie Kaszmiru, żeby podkreślać to, że to jest ich. Oczywiście mówimy o tej okupowanej przez nich. Ta druga okupowana przez tak zwany Azad Kaszmir, okupowana przez Pakistan, to też jest miejsce właśnie, gdzie ostatnio doszło do bardzo poważnych zamieszek, niepokojów i w rezultacie wydalono stamtąd dziennikarzy, żeby nie pisali o tym i nie zawracali ludziom głowy jakimś tam Kaszmirem. W 1962 roku Indie i Chiny zgodziły się traktować linię faktycznej kontroli, mającej na celu uznanie faktycznych obszarów kontrolowanych przez każde z nich jako swoją faktyczną granicę, negocjując jednocześnie szersze różnice graniczne. Natomiast nie udało się uzgodnić nawet samej LIC. Co więcej, roszczenia położenia tego linii aktualnej kontroli różnią się w kilku obszarach, co pozwala patronom obu stron na wkraczanie na tereny, do których prawa rości sobie strona druga. W zachodnim sektorze LIC, prawda, w Ladakh jest niezwykle górzyste miejsce, zarówno New Delhi, jak i Pekin parę razy przeprowadziły sobie starcia. W czerwcu 2020 roku wojska indyjskie i chińskie stoczyły walkę wręcz, w wyniku której do Jerozolimy udało się 20 żołnierzy indyjskich, 4 chińskich, więc pokazano, prawda, że broń, że tak powiem, nie jest specjalnie potrzebna armiom. Co więcej, no, napięcia utrzymują się również we wschodnim odcinku granicy obejmującym stany Sikkim i Arunachal Pradesh po stronie Indii. W Nakula w Sikkimie wojska indyjskie i chińskie starły się w maju 2020, a następnie w styczniu 2021 roku. Co więcej, jeszcze mniejsze lub większe spory i przepychanki pojawiały się jeszcze w Barahoti, w Uttarakhand i w Shipkila w Himachal Pradesh. W Doklam, płaskowyżu na styku Chin, Indii i Butanu, Pekin przetransportował ciężki sprzęt drogowy, żeby przedłużyć drogę wojskową na południe, co zresztą doprowadziło do 73-dniowego impasu militarnego z siłami indyjskimi w 2017 roku. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że największym zagrożeniem dla Indii, wbrew pozorom, to nie są żołnierze, tylko drogowcy, ponieważ Chiny mają zdolność do bardzo szybkiego budowania dróg w bardzo trudnych warunkach, wiercenia tuneli, budowania dróg i tak dalej. W związku z tym te drogi, które podciągają na granicę, oznaczają, że są w stanie sobie pół armii przerzucić, co prawda jedną drogą, ale jednak w ciągu kilku dni. Natomiast po stronie indyjskiej, jak to po stronie indyjskiej, no tam nie buduje się za dużo, krótko mówiąc, w związku z tym cały czas te osiołki, prawda, z chałubicą na karku, to jest najlepszy sposób przemieszczania się w niektórych terenach. Czyli to jest, a w związku z tym te wszystkie budowy infrastruktury, budowy dróg oznaczają, krótko mówiąc, zmianę geostrategiczną. A trzeba pamiętać, że kto tam przerzuci tą armię, jest w stanie później z tych gór już później dalej pójść na równiny, więc to oczywiście o to chodzi. No więc w tej chwili to jest, wskazuje się, że drobny, nawet niepożądany incydent może doprowadzić do masowej eskalacji, tak jak na przykład to miało miejsce w Galwan w 2020 roku w Ladakh. Wskazuje się, że Chiny wykorzystują spór graniczny jako punkt nacisku i wysyłają sprzeczne sygnały, tak jak to miało miejsce już w przeszłości, pozostawiając Indie w niepewności. Czy to jest tak, że lokalni dowódcy wojskowi działają na własną rękę, czy też wykonują jakiś misterny plan Pekinu? Znaczy, prawdę rzekszy, na tyle, na ile się poznałem na Chinach, choć na pewno nie jestem jakimś wielkim specjalistą, ale mało prawdopodobne, żeby armia kiwnęła palcem, a już szczególnie w takich kwestiach, jakąś tam samowolka, żeby miała miejsce ze strony dowódców, tak? Jeżeli to jest samowolka, to jest to samowolka na zasadzie rozkazujemy ci na samowolkę. Co więcej, handel natomiast dwustronny między państwami kwitnie. Według ambasady Indii w Pekinie w tej chwili dwustronny handel towarowy osiągnął wartość 151 miliardów dolarów w ostatnim roku finansowym. To jest 2 razy więcej niż 10 lat wcześniej. Przede wszystkim chiński import z Chin wyniósł 61 miliardów dolarów wcześniej, a obecnie wynosi 130, czyli 10 lat temu, a 131 miliardów obecnie. Co więcej, można jeszcze powiedzieć, znaczy wszyscy specjaliści mówią, no ale oczywiście mówi się o BRICS-ie i tak dalej. Generalnie to jest tak, że Chiny i Indie są skazane na rywalizację. jest to kontrolowana konkurencja, a nie rzeczywista normalizacja. Natomiast jeśli chodzi o to, ta asymetrię sił na granicy, to zachowanie Chin można też interpretować jako przypomnienie po prostu Indiom, że poprawa stosunków dwustronnych nie zmienia leżących u jej podstaw równowagi strategicznej. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny problem US Navy. To jest ciekawostka. Mam kilka takich ciekawostkowych tematów jeszcze dzisiaj. Otóż okazuje się, jak już zaczęto tropić, czy prasa zaczęła tropić, co tam się dzieje w tej flocie amerykańskiej, bo jak się okazuje, no źle się dzieje w państwie duńskim, jak Państwo pamiętacie może z Hamleta. To okazuje się, że niszczyciel marynarki wojennej na Morzu Południowochińskim w ubiegłym miesiącu doświadczył całkowitej utraty zasilania. Co więcej, trwało to aż 4 dni, awaria. Marynarze pozostali bez wody pitnej, bez posiłków, bez, jak zwykle, toalety i klimatyzacji, co oczywiście wpływa negatywnie na morale, prawda, no brak klimatyzacji szczególnie. W każdym razie chodzi o USS Benfold. 24 lipca żeglował razem z grupą uderzeniową lotniskowca George Washington, gdy awaria maszynowni z udziałem generatorów spowodowała całkowitą utratę zasilania na pokładzie okrętu. To jest już w oficjalnym komunikacie 7 floty USA. Marynarka wojenna nie powiedziała, jakie były przyczyny awarii, natomiast no, jest to kolejny cios dla marynarki wojennej, która znalazła się pod, delikatnie mówiąc, znaczną presją od czasu rozpoczęcia przez administrację Trumpa kampanii wojskowych najpierw w Ameryce Łacińskiej, potem na Bliskim Wschodzie. Co więcej, no, obie operacje zmusiły dowódców do przedłużenia działania niektórych okrętów wojennych poza standardowy planowany czas operacji oraz, co najważniejsze, tam jeszcze było, to, o czym mało kto wspomina, były harmonogramy konserwacji, które wszystkie poszły do kosza. Czyli to nie jest tak, że zupełnie nie wiedziano, że coś się zepsuje, no ale w momencie, kiedy przerwano, znaczy nie dokonano tej konserwacji, to się po prostu zepsuło, bo miało się zepsuć. A ponieważ to przerwano w związku z wysłaniem nagle tych okrętów na odległe teatry i nic z tym nie zrobiono, no to się jak się miało zepsuć, zepsuło się. Więc krótko mówiąc, inne statki podróżujące na szczęście w grupie uderzeniowej pomagały w dostarczaniu posiłków podczas holowania go do portu na Filipinach. Po dotarciu na miejsce załoga otrzymała zakwaterowanie i posiłki poza statkiem. Tutaj rzecznik 7 floty powiedział, że załoga nie odniosła żadnych obrażeń. Członkowie wykazali się odpornością, determinacją, profesjonalizmem i niezachwianą stanowczością. Zasilanie okrętu przywrócono w sumie 30 lipca, a tydzień później, prawda, czyli już w sierpniu, okręt wznowił działalność. Natomiast nie jest jasne, czy pozostaje w grupie uderzeniowej George Washington, czy odpłynął z powrotem do swojego portu macierzystego akurat w Japonii. Więc o sprawie Benfolda informowała wcześniej agencja USNI News. Tutaj administracja, przypomina się, że administracja Trumpa w ostatnim roku w znacznym stopniu polegała na działalności marynarki wojennej, realizując priorytety Trumpa w zakresie bezpieczeństwa narodowego. No, w zeszłym roku na Karaibach wysłano wiele okrętów wojennych, kiedy Amerykanie rozpoczęli swoją wojnę z łódkami i kutrami w Ameryce Łacińskiej, bo to nie tylko na Karaibach, ale również z drugiej strony na Pacyfiku. Co więcej, przeprowadzono dramatyczną operację pojmania prezydenta Maduro. I żeby wysłać i wesprzeć tę misję, marynarka wojenna wysłała kilkanaście okrętów, żeby przeprowadzić blokadę Wenezueli i przeprowadzać później ataki na statki podejrzewane o transport substancji zakazanych. Notabene do dzisiaj nie pokazano dowodu na chociaż jedno z nich, chociaż no już powiedzmy prawem przypadku chociaż jedna powinna być z tym związana. No w każdym razie przypomina się też, że na Bliskim Wschodzie dziesiątki okrętów wojennych zostało wykorzystanych do prowadzenia wojny Trumpa z Iranem i egzekwowania blokady irańskich portów. Więc no ta rzekoma zależność właśnie Pentagonu od marynarki wojennej, w każdym razie operacji Pentagonu od marynarki wojennej, właśnie odbija się na kondycji okrętów, ponieważ jak twierdzą specjaliści dzisiaj cytowani przez media amerykańskie, po prostu niezbędne prace konserwacyjne są przez to odkładane i tyle. Dwa lotniskowce właśnie, które odnotowały rekordowy czas rozmieszczenia na Bliskim Wschodzie, napotkały, delikatnie mówiąc, problemy. No, USS Gerald Ford doświadczył pożaru i awarii systemu toalet i został odesłany do bazy w Norfolk. Lincoln, jak się okazuje, doznał tego samego, prawda, chociaż bez pożaru i nie wiadomo, co z nim dalej, bo zapowiedziano, że wróci do domu, ale nic się z tym nie dzieje. Także krótko mówiąc, to jest właśnie, US Navy ma spore problemy, zresztą pewnie tych problemów będzie więcej, właśnie ze względu na te terminy konserwacji i niemożność zawijania do portów. Natomiast Hexet twierdzi, że mogą prowadzić te blokady chociażby Iranu w nieskończoność. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam. No mogą, tyle tylko, że nie bez kosztów właśnie tego typu. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Otóż Huti zaostrzają blokadę. Mamy, więc a propos właśnie skuteczności morskiej, jemeńscy rebelianci Huti, sprzymierzeni z Iranem, jak pamiętamy, nasilają ataki wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego, wstrzymując tak naprawdę operacje w strategicznym porcie morskim Arabii Saudyjskiej i zbliżając się też do cieśniny Bab el-Mandeb, który jest ważnym globalnym węzłem żeglugowym. Niedawne ataki rakietowe i dronowe wymusiły zamknięcie portu Mokka, w ogóle zamknięcie. Jest to kluczowy węzeł logistyczny dla żeglugi cywilnej i sił anty-Huti operujących wzdłuż wybrzeża. To jest już w oficjalnym komunikacie władz Jemenu. Co więcej, no, eskalacja sama wojny w Jemenie, o której możecie Państwo sobie obejrzeć 3 odcinki o właśnie o historii Jemenu, o historii wojen w Jemenie. One są dostępne dla widzów na Patronite. Otóż i polecam, żebyście Państwo sobie na to zerknęli, bo to jest no, całkiem spory kawałek historii, tam opowiedziałem. I to pozwala też zrozumieć, co tam się w ogóle dzieje i o co chodzi z tym Jemenem. Dlaczego właśnie Jemen południowy, dlaczego północny, skąd się w ogóle wzięli Huti, notabene kiedyś ruch studencki, protestacyjny, który dopiero prezydent Saleh spowodował, że stał się ruchem zbrojnym. No dobrze, w każdym razie, walcząc z nimi oczywiście, w każdym razie to wszystko doprowadziło oczywiście do zwiększenia dalszych zakłóceń w globalnych przepływach energii. Tutaj specjaliści twierdzą, że jest to największa eskalacja od wielu lat, być może od 2020 roku. Port Mokka jest kluczowym węzłem logistycznym dla sił właśnie anti-Huti na Morzu Czerwonym. Huti kontrolują górzysty teren w głębi lądu od ciśniny Bab el-Mandeb, ale nie wybrzeże wzdłuż kluczowego właśnie szlaku wodnego, który jest kontrolowany przez siły przeciwnika. Zamknięcie portu utrudnia też siłom anti-Huti uzupełnianie zapasów, stawianie oporu atakom itd. Jemeńskie źródła państwowe informują, że Huti uderzyły w obiekty handlowe i usługowe, warsztaty, sprzęt oraz nabrzeże portu. 16 osób podeszło na drogę do Jerozolimy, 22 ranne. Co więcej, 1500 pracowników w ten sposób straciło pracę. W zeszłym tygodniu w ataku Huti czterej pracownicy statku towarowego w cieśninie Bab el-Mandeb podeszli na drogę do Jerozolimy. W cieśninę, która, jak Państwo pamiętacie, łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim. Ataki Huti grożą intensyfikowaniem również irańskiej strategii zakłócania globalnych dostaw energii, żeby wywrzeć presję ekonomiczną na USA i sojuszników, dążąc do zakończenia wojny. I oczywiście trzeba pamiętać, że to jest dodatkowa presja na Arabię Saudyjską, bo z jednej strony, że Arabia Saudyjska zaangażuje się w wojnę, to wyda kolejne dziesiątki miliardów dolarów na tę wojnę, bez gwarancji wygrania. Co więcej, ataki ze strony Huti to są ataki bardzo precyzyjnie wymierzone właśnie w infrastrukturę, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, oczywiście w infrastrukturę naftową, w port Dżanbu, w ten właśnie słynny rurociąg wschód-zachód, którym w tej chwili eksportowana jest połowa produkcji Arabii Saudyjskiej. Więc to jest dodatkowa presja. Rząd Jemenu, ten prosaudyjski, twierdzi, że stawia opór. Wiceminister obrony Samir al-Sabri powiedział, że na liniach frontu w regionach Marib i Taiz zginęła duża liczba bojowników Huti. Mówi, nowe fronty zostaną otwarte na obszarach w strefie wpływów Huti. No, czy to jest prawda, czy nie, nie mamy żadnych potwierdzeń lokalnych, nie ma też wideo ani czegoś takiego, ale pewnie się pojawią wkrótce. Trzeba pamiętać w każdym razie, że cały czas Huti są, oprócz tego, że stanowią mocno niezależną grupę i kontrolują tak naprawdę prawie cały dawny Jemen Północny, zresztą przejmując struktury administracyjne tego rządu, no, ale tak jak mówię, to już jest bardziej skomplikowane, to odsyłam Państwa do tych odcinków specjalnych. Natomiast jest to też, oni są afiliowani w tym sensie, że są tak przedstawiani jako część takiej irańskiej sieci oporu, czyli różnych organizacji, takich jak milicje szyickie w Iraku, kiedyś milicje szyickie też w Syrii, Jabollah w Libanie, czy właśnie oni tutaj. To jest część tej sieci oporu, która stanowiła zresztą kiedyś, była zresztą konstruowana czy zbierana razem przez to tak zwaną właśnie słynną jednostkę KUC z Gwardii Strażników Rewolucji, czyli tą jednostkę, która jest odpowiedzialna właśnie za tego typu działania, w tym działanie właśnie sojuszników ruchu oporu, uzbrajanie ich, pomoc taktyczną, przekazywanie technologii, jak również bezpośrednie wsparcie zbrojne, nie mówiąc o działaniach dywersyjnych i tak dalej. No, Huti w tej chwili postawiali w dużej mierze na uboczu tej wojny między USA a Iranem, aż do praktycznie zerwania zawieszenia broni w Jemenie w lipcu. Walki tak naprawdę rozpoczęły się w kraju wtedy, kiedy saudyjskie przecież samoloty bojowe zbombardowały międzynarodowe lotnisko w stolicy Jemenu, uniemożliwiając lądowanie samolotowi z delegacją urzędników Huti, którzy wracali z Iranu po pogrzebie Chameneiego. Dlaczego to Saudyjczycy zrobili taką prowokację? Znaczy, na pewno nie można mówić, że to Huti zerwali rozejm w związku z tym. Natomiast dlaczego to Saudyjczycy zrobili, nie do końca wiadomo. No jeżeli tylko po to, żeby, że tak powiem, Huti pokazać, no to im pokazali. Huti pokazali tamtym w drugą stronę i teraz sobie strony dalej pokazują. Więc trzeba pamiętać, że w 2014 roku Huti przejęli kontrolę nad stolicą Saną po powstaniu ludowym, która usunęła prezydenta Saleha. Grupa wkroczyła, zresztą później sprzymierzyli się z Salehem, wkroczyli później do Adenu. I to ten Aden zajęli w 2015 roku, ale wtedy zostali odparci przez te siły opozycyjne, te siły południa, wspierane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie głównie. No ale to już jest jak gdyby pokłosie dawnej wojny północy z południem w Jemenie. Arabia Saudyjska przeprowadziła i koalicja innych krajów arabskich, czyli krótko mówiąc te inne kraje arabskie, to Zjednoczone Emiraty, przeprowadziły kampanię nalotów na Jemen, zresztą od 2015 roku do 2020 trwały permanentne ataki ze strony Arabii Saudyjskiej. No ale Huti kontrolują stolicę oraz znaczną część kraju. W zeszłym miesiącu ogłosili blokadę pobliskich portów Arabii Saudyjskiej i rozpoczęli serię ataków na żeglugę. Analitycy branży żeglugowej twierdzą, że ruch przez ciśninę Bab el-Mandeb jest kontynuowany pomimo ataku, no ale trzeba też pamiętać, że to nie cieśnina została oficjalnie zablokowana, tylko porty saudyjskie, w związku z tym podstawą jest analiza portu Janub. Według Keplera od 10 do 16 sierpnia odnotowano 254 tranzyty przez Bab el-Mandeb, co stanowi niewielki nawet wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia. Natomiast cały czas na Morzu Czerwonym sytuacja nie jest zmieniona, no ale nie jest zmieniona głównie ze względu na to, że Huti atakują, jeżeli już atakują to, co wpływa do portów saudyjskich, a nie wszystko, co przepływa przez Bab el-Mandeb, to też warto pamiętać. No, proszę Państwa, mamy temat kolejny, to jest ciąg dalszy romansu między Trumpem i Kimem. Co prawda analitycy twierdzą, że cała ta sprawa z Koreą Północną i Południową jest sposobem, jednym ze sposobów na odwrócenie uwagi mediów od cieśniny Ormus, Iranu i tego, co tam się dzieje. No ale to może to jest i udane na jeden dzień, czy na dwa udało się trochę przesunąć te informacje z Ormuzu, którymi się już wszyscy znudzili. Na plan dalszy, no ale ten Ormuz zawsze o sobie będzie przypominał, chociażby właśnie kolejnymi atakami na statki. W każdym razie teraz Trump powiedział, eskaluje całą sprawę, powiedział, że północno-koreański przywódca Kim Jong-un odpowiedział na prośby o rozmowę obu przywódców, a Trump podjął działania mające na celu ograniczenie ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową, wieloletnim zresztą sojusznikiem USA. Został zapytany przez reportera w Białym, właśnie w gabinecie owalnym, czy Kim odpowiedział na prośbę rozmowy. Trump powiedział, że tak, ale nie rozwinął tematu. Prezydent nazwał rozwój sytuacji bardzo pozytywnym. Znowu Biały Dom odmówił podania dalszych szczegółów. Powiedział, Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Rozumiem go, on rozumie mnie. No więc, proszę Państwa, to przypomina trochę sytuację poprzednią, ale na razie przypomnijmy, co się dzieje. No, ponowne propozycje Trumpa wobec Kima pojawiają się dokładnie w czasie, gdy relacje USA z Koreą Południową są pod presją po nałożeniu przez Trumpa ceł na produkcję z Korei Południowej. Trump zwrócił się do Seulu jako źródła bezpośrednich inwestycji w USA i partnera, który miałby pomóc odbudować amerykański przemysł stoczniowy po latach kryzysu. Nie wiadomo, czy Seul jest jakkolwiek zaangażowany w doniesienia o interakcji między Waszyngtonem a Pchenjanem, lub też czy został o niej w ogóle poinformowany. Jak na razie prezydent Korei Południowej podjął szereg kroków w celu poprawy relacji z Koreą Północną, ale Pchenjan jak do tej pory oficjalnie i zresztą dość brutalnie odrzucał te wysiłki. No, Pchenjan domaga się jednej rzeczy, wzywa Waszyngton do uznania formalnie Korei za prawowite państwo nuklearne. Natomiast Trump właśnie twierdzi, że Kim Jong-un traktuje go z wielkim szacunkiem. Prezydent właśnie w niedzielę nakazał Pentagonowi wstrzymanie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową z powodu frustracji, że Seul nie udzielił mu większego wsparcia w wojnie z Iranem. I to zostało podane jako oficjalny powód. Więc to oczywiście oznacza osłabienie, znaczne osłabienie amerykańskiego ostraszania w regionie, w tym wobec potencjalnych przeciwników właśnie, czyli Chin i Korei Północnej. Natomiast Trump teraz twierdzi nagle, po tym jak już powiedział, że chodziło o, że dlatego nakazał wstrzymanie tych, przypomnijmy, on tak powiedział, że nakazał wstrzymanie tych ćwiczeń, bo jak powiedział prezydent Korei Południowej, nie odpowiedział pozytywnie na propozycję wzięcia udziału w wojnie z Iranem, tak? No więc teraz zmienił zdanie, powiedział, że dzięki relacjom z Kimem to po prostu czyni w ten sposób region znacznie bezpieczniejszym. Powiedział do reportera, wiesz, on nie lubił Bidena, nie lubił Obamy, nikogo nie lubił, ale ja się dogaduję z nimi bardzo dobrze. Nie robię tego, aby poprawić bezpieczeństwo, nie robię to, aby poprawić bezpieczeństwo, wręcz przeciwnie. Znaczy pewnie wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby poprawić bezpieczeństwo. Natomiast nie było od razu jasne, jak te instrukcje Trumpa wpłynęły na te coroczne ćwiczenia sojuszników, które już się rozpoczęły. Ministerstwo Obrony Korei Południowej było pytane o to, czy to Amerykanie się wycofali, czy ich nie ma. No, powiedzieli, że przebiegają zgodnie z planem. Warto przypomnieć, że Trump spotkał się z Kimem 3 razy podczas swojej pierwszej prezydentury, ale rozmowy, które właśnie wtedy ogłosił, że się dogadali, że Kim nie będzie miał broni atomowej, prawda? No więc Kim sobie zbudował, w tej chwili ma już kilkadziesiąt głowic. Rzekomo jest w stanie produkować około 10 rocznie. No w każdym razie tutaj analitycy twierdzą, że ta zaskakująca decyzja Trumpa o ograniczeniu ćwiczeń wojskowych USA Korea Południowa godziny przed ich rozpoczęciem wskazuje raczej na pogorszenie relacji z Seulem niż na poprawę relacji z Pchenjanem, jak twierdzą przynajmniej specjaliści, no ale tego już nie wiemy. Na razie Trump twierdzi, że Kim zgodził się, czy też odpowiedział pozytywnie na propozycję spotkania. Proszę Państwa, i tak na może zakończenie, nie wiem jeszcze ile mamy czasu, zobaczmy, no tak, już na zakończenie zdecydowanie, mam jeszcze jedno, kilka tematów spadło, ale drobniejszych możemy jutro omówić, natomiast na zakończenie lżejszy temat, otóż jeżeli Państwo myślicie, że Ford Trump będzie w Polsce, to na razie mamy walkę o Ford Waltz albo Ford Menuet, albo ewentualnie Ford Pogo, w zależności od tego, co oni tam będą tańczyć. W każdym razie oczywiście chodzi o wielki spór o salę balową w Białym Domu. Ja wiem, że to jest oczywiście gdzieś tam amerykański temat, ale no też wiele mówi o jakby priorytetach prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest tam dla niego najważniejsze. Jakieś tam ormuzy go tylko odciągają od rzeczy ważnych. Otóż jak Państwo pamiętacie, Donald Trump tam zdemolował kawałek Białego Domu po to, żeby zbudować salę balową. Notabene moim zdaniem bardzo, bardzo dobry i pozytywny pomysł, niezależnie od tego, czy tam on jest architektonicznie taka czy inna, to rzeczywiście no, Biały Dom musi jeździć, znaczy musi prezydent jeździć po hotelach, żeby się spotykać na przykład z dziennikarzami, bo nie ma czegoś takiego w Białym Domu. Więc rzeczywiście to pomysł nie jest zły. No ale cała afera jest tam, stała się aferą. Otóż no, powiedział właśnie, że musi mieć taką salę balową, żeby gościć VIP-ów. Zresztą nie tylko, no, żeby mieć po prostu salę na imprezy prezydenckie. Natomiast to zostało oczywiście zablokowane, jak Państwo być może wiecie. I teraz, natomiast teraz zmieniono w ogóle narrację wokół tego. Właśnie dlatego mówię, że to będzie Ford Trump tam powstanie. Otóż Trump teraz napisał, desperacko potrzebna struktura bezpieczeństwa narodowego. To już nie jest sala balowa. Ona musi zostać ukończona. To się stało wtedy, kiedy urzędnicy administracji zwrócili się do Sądu Najwyższego z prośbą o pozwolenie na dokończenie tego projektu. W długim poście nie padło ani razu słowa sala balowa, bo to już nie jest sala balowa. Natomiast okazuje się, że najważniejszym jest kompleks wojskowy budowany pod spodem. I nazwano grupę konserwatorską, która wniosła pozew blokujący budowę, uwaga, zdrajcami, którzy ujawnili największe tajemnice wojskowe. A będzie, proszę Państwa, będzie taki przeciwpancerny szezlong w takiej sali. W niedzielę otóż Trump opublikował AI-owy film, na którym spaceruje sobie z George'em Washingtonem właśnie przez planowaną salę balową. Wyposażoną w stoły jadalne, powiedział Trump: dziękuję George za kilka twoich genialnych pomysłów na ten wspaniały kompleks wojskowy, salę balową, napisał. Więc oczywiście w tej chwili już nie jest to właśnie sala balowa, tylko kompleks wojskowy. Sąd natomiast apelacyjny nakazał urzędnikom administracji wstrzymanie budowy sali balowej, no ale sali balowej, prawda, a nie fortu, do 21 sierpnia, chyba że projekt zostanie zatwierdzony przez kongres, co on prawie na pewno nie nastąpi, bo po pierwsze kongresmeni są w tej chwili na przerwie i nie chce im się wracać przed końcem miesiąca. Również przywódcy kongresu również nie wykazują zainteresowania priorytetyzacją tego projektu przed wyborami uzupełniającymi, bo po prostu wybory uzupełniające będą o salę balową, tak? Więc tak to wygląda. W związku z tym zamiast tego właśnie Trump próbuje wnieść swoją sprawę do sądu, argumentując, że ta sala balowa jest niezbędna do ochrony jego i przyszłych prezydentów. Wiecie Państwo, no, kosztem będzie najśmieszniejsze, jak nie wiem, w ramach tych zmian na lotniskowcach dojdą do wniosku, że w ogóle tam nie będzie toalet, prawda, co zresztą rozwiąże problem z awariami, a dzięki temu będzie można zbudować kompleks wojskowy sali balowej. Więc Trump powiedział, dolna część nie funkcjonuje bez górnej, podobnie jak górna część nie funkcjonuje bez dolnej. Powiedział enigmatycznie, odwracając notabene argumenty z ubiegłego roku, że sala balowa i kompleks wojskowy mogą zostać zbudowane oddzielnie. Powiedział, to wszystko stanowi jedną wysoce zintegrowaną całość. Nie ma to, jak proszę Państwa, podejmowanie decyzji o wystrzeleniu rakiet w takt jakiegoś walczyka, którego tam nad w górze będą grali. W każdym razie zastępcy Trumpa próbują mu w tym pomóc, w tym uzasadnieniu. Otóż szefowie FBI, CIA, Secret Service i innych trzyliterowych agencji poinformowali Sąd Najwyższy, że sala balowa jest potrzebna, żeby zapewnić prezydentowi i innym przywódcom bezpieczne miejsce spotkań, powołując się na zagrożenie ze strony Iranu. Proszę Państwa, no tak, bo w sumie jakby nie było, Iran ogłosi, że nie wiem, że jest to częścią cieśniny Ormus. Potencjalne ataki dronów i inne zagrożenia. Stwierdzili, że sala balowa jest częścią szerszych działań mających na celu wzmocnienie terenu Białego Domu. W przypadku ataku dronów na Biały Dom, sala balowa będzie nawet ofiarną osłoną zewnętrzną, chroniącą ludzi znajdujący się pod nią kompleks wojskowy. To napisał sekretarz armii Driscoll, zresztą złożył to oświadczenie pod przysięgą. Co jest ciekawostka. W każdym razie administracja ujawniła również nowe informacje o potencjalnych zagrożeniach dla prezydenta. Secret Service poinformował, że do tej pory trzeba było podwyższać stan gotowości wewnątrz samego Białego Domu 12 razy już w tym roku. To notabene chyba o 3 tylko wiadomo było, więc to jest dużo więcej. Demokraci, konserwatorzy zabytków i inni krytycy sali balowej stwierdzili, że spory o bezpieczeństwo prezydenta powinny pozostać oddzielone od pytań o to, czy Trump miał prawo zburzyć skrzydło wschodnie Białego Domu, pozyskać setki milionów dolarów z prywatnych darowizn na budowę tej sali i rozpocząć budowę sali balowej o powierzchni 8300 m2 bez zgody kongresu. No więc sędzia Sądu Okręgowego i podzielony federalny panel apelacyjny orzekły w tym roku, że Trump musi wstrzymać budowę sali balowej, ale może dalej kontynuować budowę podziemnego kompleksu wojskowego. Czyli będą mogli sobie robić imprezy tam w tej sali operacyjnej. No więc, co więcej, ten właśnie trust, który ten National Trust for Historic Preservation, to jest to właśnie ten trust, który złożył ten pozew, powiedział, każdy sąd poważnie i starannie rozważył podnoszone przez administrację obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i każdy sąd orzekł, że chociaż budowa podziemnych bunkrów może być kontynuowana, budowa sali balowej musi zostać wstrzymana. No więc Trump wielokrotnie atakował ten trust, któremu notabene kto kongres powierzył zadanie ochrony zabytków. ten w swoim piątkowym właśnie wpisie powiedział, że funduszowi pokazano poufne plany kompleksu wojskowego i powiedziano, aby nie składał pozwu. Urzędnicy trustu stwierdzili, że nigdy nie przedstawiono im poufnych dokumentów, że nie otrzymali żadnych żądań od administracji przed złożeniem pozwu i że jedyną osobą, która publicznie ujawniła informacje na temat kompleksu wojskowego, jest Donald Trump. No więc między innymi zresztą publikował wygenerowane przez AI obrazy potencjalnej bazy dronów na szczycie sali balowej na przykład. No więc co więcej, tutaj oczywiście tam to, co konserwatorzy zabytków uznawali, to już jest zupełnie inna sprawa, to nas mnie interesuje. W każdym razie tutaj sekretarz armii powiedział, że właśnie, że ta wysokość sali balowej nie powinna zostać zmieniona, ponieważ z punktu widzenia inżynierii lądowej i wodnej ta zewnętrzna warstwa wymusza detonację w określonej odległości, tworząc krytyczną szczelinę powietrzną znaną jako dystans lub głębokość strychu. Każde zmniejszenie tej głębokości zasadniczo naruszy matematycznie potwierdzone parametry tłumienia wybuchu i doprowadzi do katastrofalnej awarii konstrukcyjnej węzła bazowego. Czyli musicie Państwo pamiętać, ja od razu mówię do polskiego MON-u, że jak będziecie Państwo planowali Fort Trump w Polsce, to pamiętajcie, żeby obudować go najlepszym sposobem na obronę przed dronami oraz rakietami balistycznymi czy manewrującymi jest budowa nad Fort Trump sali balowej, która stworzy detonację w określonej odległości, tworząc krytyczna szczelina powietrzna znana jako dystans lub głębokość strychu. Jest to świetne uzasadnienie. Przy okazji może będziemy mieli jakąś dużą salę balową narodową albo to duże centrum wreszcie wystawiennicze, więc dlaczego by nie? W każdym razie Trump i administracja nie porzucili argumentów o potrzebie wystawnej sali balowej do przyjmowania gości. Marco Rubio powiedział, że jest to konieczne ze względu na protokół dyplomatyczny. Co też jest, znaczy dla mnie akurat ten argument jest jak najbardziej okej. Okay. Więc tutaj powiedział też Rubio, zamiast tego musimy obecnie organizować takie wizyty w plastikowych lub płóciennych namiotach na południowym trawniku z niebezpiecznymi, niehigienicznymi, przenośnymi łazienkami i pomieszczeniami, które nie przystoją naszemu narodowemu wizerunkowi. No co prawda, to prawda. No i więc Trump zresztą wielokrotnie zachwalał estetykę i wystrój planowanej przez siebie sali balowej, którą sam współprojektował, bo to jest najważniejsze. No, eksperci prawni stwierdzili, że nie jest jasne, czy argumenty Trumpa przekonają Sąd Najwyższy, tym bardziej, że właśnie sprawa rozbiórka skrzydła wschodniego, budowa nowej sali balowej, powołanie się na władzę wykonawczą została tutaj przemieszana. Natomiast argumenty Białego Domu dotyczące pilnej potrzeby dokończenia projektu zostały też odrzucone przez sędziów na razie niższej instancji. Tutaj sędzia okręgowy napisał, chociaż poważnie traktuje obawy rządu dotyczące bezpieczeństwa terenu Białego Domu i samego prezydenta, istnienie dużej dziury obok Białego Domu jest oczywiście problemem, który sam prezydent stworzył. No dobrze, ale to zostanie w tym momencie sala balowa Trumpa, to będzie dziura balowa Trumpa, nie wiadomo. W każdym razie argument o budowaniu strategicznych budowli salami balowymi jako sposobu na wstrzymanie ataku dronowego lub też balistycznego do mnie przemawia osobiście. Także pamiętajcie Państwo, ci też, którzy sobie planują jakieś tam budowę schronów na działkach, pamiętajcie, żeby wystąpić od razu o pozwolenie na budowę na salę balową. Może być na salę na potencówki, to nie musi być od razu wielka sala balowa, jeżeli schronik jest nieduży. No dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze kilka rzeczy, ale już opowiemy sobie o nich jutro. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam Państwu oczywiście Al-Kilab Tanbahu, Al-Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. I oczywiście hejterom wiadomo co w co. Oni ostatnio wypełzli w dużej liczbie, ale pewnie się za chwilę znudzą i sobie pójdą. Co więcej, oczywiście przypominam Państwu o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Mam nadzieję, że dzisiaj z dźwiękiem już było dużo lepiej. O, to jest mikrofonik, którego używam, on jest całkiem fajny, ale jak się tutaj przestawią te kropeczki nie w tą stronę, to mogą być jakieś dziwne właśnie pogłosy, więc mam nadzieję, że już nie było. Światło też mi się udało trochę uregulować, jest go za mało jak widać, ale no, wyglądam już trochę mniej jak duch ojca Hamleta. I chyba to wszystko, co miałem Państwu dzisiaj do powiedzenia. Live'ów, spróbuję zrobić live'a jutro. Może mi się uda, chociaż przy tej przepustowości łącza nie sądzę. Od razu Państwu powiem, że taki normalny odcinek, który w Warszawie wgrywa się 10-15 minut na YouTube'a, tutaj muszę czekać 2,5 godziny. Dlatego muszę tak wcześniej nagrywać, żeby zdążyć przed 11.30. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, bo te wszystkim i do zobaczenia do jutra.